Grudnia. I nam, pomimo tego, że tam słyszałem, że troszeczkę się pochorował, no ale jakoś to może nam usłyszy jeszcze ostatni raz przed wyjazdem i brat proszony jest.
Ponieważ widzę niektórych braci już sędziwych we wieku, a również i na sali zauważyłem kilku albo kilkunastu nawet młodych braci i sióstr, przyjaciół prawdy, dlatego chciałbym podzielić się z braterstwem wykładem, gdzie by z niego mogli wszyscy skorzystać. Starsi, aby mogli skontrolować siebie, czy czasem nie posiadają podobnego usposobienia, nad którym się będziemy zastanawiać w temacie, a młodsi ludzie, żeby sobie przyrzekli w życiu, aby ich niektóre przywary nie cechowały. I dlatego na wieczór dzisiejszy przygotowałem wykład we Francji, którym się myślę z wami podzielić i mój temat będzie nosił tytuł Czy spryt w życiu popłaca? Mogliśmy zauważyć, idąc przeżycie, że spotkaliśmy w naszym życiu ludzi dobrych i złych. Mamy sposobność czasem spotkać ludzi pokornych i pewnych siebie. Mamy możliwość spotkać biednych i bogatych, a również spotykamy czasem szczerych i spotykamy spryciarzy. Bardzo często nawet, kiedy przeglądam artykuły w straży naszego ugrupowania, pisemka, to bracia mogą mi siostry zobaczyć, że jest dużo napisane na temat pychy. Ogromnie dużo. Gdyby bracia starsi chcieli sobie wziąć do serca i przeglądnąć, ile artykułów braterstwo w straży umieściło na temat pychy, przekonaliby się, jak dużo jest ostrzeżeń na tym punkcie. A zauważyłem, że ani jednego artykułu w moim życiu nie spotkałem w straży, który by ludzi, którzy się nie doceniają, którzy rzeczywiście ogromnie nisko o sobie myślą, aby taki artykuł chciał podnieść i podbudować. Dwa dni dopiero temu w jednym tekście Manny czytamy, że kiedy Pan Bóg przemawiał do Jozuego, to właśnie zamiast go może ostrzec, że jako wódz, żeby uważał na siebie, to ten człowiek nie należał do tej grupy, ale Pan Bóg widział, że Jozuego trzeba podeprzeć, Jozuego trzeba zachęcić, Jozuego trzeba wzmocnić. To nie był typ człowieka, którego trzeba by przed pychą ostrzegać. I dlatego powiedział do niego: wzmacniaj się i mężnie sobie poczynaj. Są osoby na świecie, braterstwo, które mają tak zwany kompleks niższości. One w ogóle siebie nie cenią. Uważają siebie za ostatnich. Nie dostrzegają nawet swoich zalet, jakie posiadają, tylko zupełnie siebie ignorują. I dlatego to nie jest zdrowa atmosfera. Dlatego takie osoby powinny być otoczone ogromnie czułą opieką. Jeżeli by to były osoby w zgromadzeniu, powinniśmy specjalnie jako pasterze roztoczyć nad nimi czułość i serdeczność, bo oni potrzebują takiej ciepłoty. Kiedyś w pierwotnym kościele Paweł apostoł patrzył tak na Tymoteusza. I dlatego znam niektórych braci albo sióstr, którzy wyznają teorię, albo siostry, które wyznają teorię, że w tym życiu nie należy komuś powiedzieć dobrego słowa, bo to by mu mogło zaszkodzić. Niektórzy również uważają, że w tym życiu nie należy komuś podać wiązanki kwiatów, bo to by mu mogło zaszkodzić. W tym życiu nie należy komuś za coś serdecznie dziękować, dać mu uznanie, bo to by mu mogło zaszkodzić. I stąd idziemy czasem bardzo sucho i jałowo przez życie. Niektórzy z braci dziesiątki lat poświęcają swego życia w służbie dla braci, a kiedy by im przyszło z powodu braku zdrowia kończyć swoją karierę, bardzo rzadko ktoś o nich pamięta. Niektóre wdowy po niektórych zdolnych braciach stają się później zapomniane, Tak jak nawet życie Lutra udowodniło, że kiedy jego zabrakło na świecie, Katarzyna ze swoimi dziećmi przeżywała dość ogromny kryzys w życiu. I dlatego mówię o tym, że apostoł Paweł nie bał się pisać do Tymoteusza: miły syn. Tak się pięknie do niego odzywał, tak go pocieszał. Mówił, w liście swoim pisał do niego: jak ja cię bardzo kocham. Jak bardzo tęsknię za tobą. On nie wyznawał teorii, tak jak my dzisiaj często, że mu to zaszkodzi, Tymoteuszowi. Myśmy nabrali jakichś ujemnych cech, nieprzyjemnych. Ja się zgadzam z braćmi, że były wypadki, że niektórzy z braci stali się w życiu pysznymi. No nawet najpokorniejszy człowiek jak Mojżesz potknął się w życiu na punkcie pychy. Ale to nie znaczy, żebyśmy każdego człowieka w ten sposób chcieli sądzić i żebyśmy dla niektórych ludzi nie mieli w życiu wspaniałego, dobrego słowa. I dlatego, tak jak powiedziałem, są osoby, do których, które by trzeba było podnieść, pocieszyć, zachęcić, czasem nawet pokazać ich dobroć albo dobre strony, które mają, aby mogli ci ludzie jeszcze w siebie uwierzyć i być użytecznymi. I tak jak powiedziałem, spotkałem w moim życiu ludzi złych i dobrych. Spotkałem pokornych i pewnych siebie. Spotkałem biednych i bogatych oraz spotkałem szczerych i spryciarzy. I dlatego i często wy młodzi będziecie się zastanawiać, na jaką drogę życia wejść. Będzie przed wami stawać pytanie, czy warto być uczciwym. Przecież często w życiu spryciarze zwyciężają. Miałem sposobność w bloku, w którym mieszkaliśmy kilkanaście lat, obserwować chłopczyka, który miał 4, 5, później 6 latek i on był jedynakiem w domu. Rodzice dość zamożni, dobrze im się powodziło, kupowali temu dziecku zabawki. A on, kiedy zdecydował się wyjść na podwórze przed blok do dzieci, zabrał te zabawki na ręce, bo myślał, że z wszystkimi można iść. I dlatego jak dzieci brały mu z rąk, to on to nawet dawał, bo nie myślał, że jest jakieś niebezpieczeństwo. A później, gdy przyszło wracać do domu, połowę brakowało. To dziecko w ogóle nie wiedziało, że istnieje spryt na świecie. Dopiero musiały mu inne dzieci porwać połowę zabawek, rozpłakał się. Dopiero wołał na tatusia i mamusię, często już było za późno. Rozmawiałem z ojcem, to mówi tak: proszę pana, wina jest ta, że jest jedynakiem. Temu dziecku nikt w pokoju niczego nie brał, nigdy mu nie zginęło, nie miał brata ani siostrzyczki, żeby się uczyć tego, co jest czyje, no i dlatego tak został wychowanym. I jeżeli w takiej atmosferze wyrośnie dziecko, a zacznie pójść dopiero w świat, torować sobie drogę, będzie bardzo często wykorzystane i będzie ze łzami wracać do domu. Dlatego nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w Ewangelii świętego Łukasza w 16 rozdziale, przeczytam braterstwu, a w 8 wersecie powiedział takie zdanie: i pochwalił Pan szafarza niesprawiedliwego, iż roztropnie uczynił, i powiedział: bo synowie tego świata roztropniejsi są nad syny światłości w rodzaju swoim. Pan Jezus nawet ubolewał, patrząc na apostołów, że kiedy porównywał ich z ludźmi światowymi, to mówi: jakoś nawet synowie świata tego jakoś roztropniejsi są nad syny światłości, którzy powinni stać wyżej. Mamy w obecnym życiu skarbić sobie skarb na przyszłość. Pan Jezus powiedział gdzie indziej: posyłam was jak owce pomiędzy wilki. On zdawał sobie sprawę, że jego członkowie Kościoła nie będą używać tych metod, jak ludzie światowi. Oszukać kogoś, okłamać kogoś, wyprowadzić go w pole, to dla człowieka światowego, gdyby w tym czuł zysk, to uważa, że to nie jest nic specjalnie złego. Natomiast chrześcijanin, nie idąc taką drogą, będzie narażony w życiu na straty. Dlatego Chrystus powiedział: posyłam was jako owce pomiędzy wilki. Często tą bezradność odczujecie w życiu, ale powiedział nam jeszcze jedno ostrzeżenie: bądźcie ostrożni jak węże, a dopiero później dodał, a szczerzy jak gołębice. Podobno, że wąż jest bardzo ostrożny. I czasem rzeczywiście, nawet w lesie jak spotkałem, to kiedy chcieliśmy się z nim załatwić, żeby kogoś nie ukąsił, to czasem za minutę już go nie można było odnaleźć. Podobno ogromna ostrożność go cechuje przy każdym posunięciu się. I dlatego Chrystus powiedział nam, że my w życiu mamy być ostrożni. Jakże musimy dzieci tego nauczyć, żeby nie były tak łatwowierne, dobroduszne, ale żeby umiały czasem na ludzi krytycznie patrzeć, bo mogą za to w życiu zapłacić ogromną cenę. Ostrożność. Naturalnie jest niemożliwe, żeby ktoś w życiu nie został oszukany. Jest niemożliwe tak przejść przez życie, żebyśmy w każdej sprawie zachowali ostrożność. Ale jednak mamy się o to starać. Również Chrystus powiedział, szczerzy jak gołębice. Chrześcijanin to człowiek szczery, ale szczery człowiek nie może mieć serca na dłoń. Pamiętajmy, że w życiu naszym musimy się nauczyć milczenia. Czy człowiek milczący to znaczy, że nie jest szczery? Nie, tylko jest ostrożny. Ktoś powiedział takie piękne zdanie, że serce to jest wielka, bogata świątynia i nie należy często do niej gości wpuszczać. Otworzyć swoje serce w życiu przed kimś, trzeba go dobrze znać. Ktoś powiedział, że swoje serce, gdy mamy pewne przeżycia albo doświadczenia, to można otworzyć tylko przed człowiekiem, który jest równy nam albo wyższym od nas. I do tego jeszcze przyjaciel, życzliwy nam. To jest bardzo mądre powiedzenie, zapamiętajmy to. Można otworzyć serce przed mądrzejszym od nas albo równym sobie, a nie wolno tego zrobić przed niższym. Niższy człowiek wykoślawi nasze wypowiedzenie. Niższy człowiek nie przeżył tych doświadczeń, co my. On nas w ogóle nie zrozumie albo przekręci nasze intencje. Będziemy zaskoczeni, jak on to później komuś powtórzy. Dlatego nie wolno jest tego robić. Serce powinno być zamknięte, a dopiero mamy czekać na sposobność, czy je mamy przed kimś otworzyć. Chrystus tak nas nauczał. Nasz temat, powiedziałem, będzie się nazywał czy spryt w życiu popłaca. I dla was braterstwo, tak dla starszych wiekiem, jak i dla młodych, będę czerpał mój wykład ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi rozdziału 27, z pierwszej księgi Mojżeszowej, 27 rozdziału, a przeczytajmy tam od 6 wersetu. I rzekła Rebeka do Jakuba, syna swego, mówiąc: Otom słyszała, gdy ojciec twój mówił do Ezawa, brata twego, i rzekł: Przynieś mi co z obłowu, a nagotuj mi potrawy smaczne, abym jadł i błogosławił ci przed obliczem pańskim, pierwej niż umrę. A tak teraz, synu mój, usłuchaj głosu mego w tym, co ja rozkazuję tobie, mówi matka do Jakuba. Bracia i siostry i przyjaciele, mamy przed sobą opis rodziny szlachetnej w Piśmie Świętym, ale nie bardzo szczęśliwej. W tym małżeństwie tak się złożyło, że ojciec kochał starszego syna Ezawa, a matka natomiast kochała więcej młodszego. I znowu jeden z przepięknych cudów na ziemi, których my jako ludzie nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Jakub i Ezaw, gdy przyszli na świat, obydwaj byli bliźniętami. Nawet w podręczniku w 6 tomie mówi autor, on wierzył w teorię, że jeżeli matka spodziewa się potomstwa, to powinna mieć nastrój w domu odpowiedni w tej sprawie. Kobieta w tym czasie nie powinna się denerwować. Mąż powinien dbać, aby były takie warunki domowe materialne, żeby ona nie musiała mieć zmartwień na twarzy i żeby nie musiała często płakać. W takim domu w tym czasie nie powinno być kłótni. Tak i książki naukowe popierają tą sprawę. Kobieta powinna być szczęśliwa, czytać piękne książki albo słyszeć śliczną muzykę, bo to wszystko wpływa na jej nerwy i w przyszłości dziecko, które przyjdzie na świat, jest ogromnie od tego uzależnione. Ale to nie jest prosta sprawa. I jako przykład, że ta sprawa jest ogromnie skomplikowaną z organizmem człowieka i z przyjściem dziecka na świat, to przytaczam ten przykład Ezawa i Jakuba. Bliźnięta. Gdyby to zależało wszystko od zewnętrznych warunków, to powinny te dwa bliźniaki być podobne do siebie. Jeżeli matka żyła jakimiś zagadnieniami, myślami, to te myśli powinny się jednakowo odbić na pierwszym i drugim dziecku. A okazuje się, że przyszły zupełnie dwa odmienne typy na świat. Ani zewnętrznie nie były do siebie jako bliźniacy podobni, ani wewnętrznie psychiką również. Całkowicie się różnili. Gdy Ezaw urósł, był herkulesowo zbudowanym, silnym mężczyzną. Do tego jeszcze, że był silnie zbudowany, to jest nawet powiedziane, że miał kosmate ręce i nogi, ogłosiony był, silny, zdrowy mężczyzna, a Jakub był delikatny. Ani mu w budowie nie dorównał, ani w sile i nawet zupełnie odmienne przyzwyczajenia mieli. Ten tęsknił do lasu. Tego interesowały polowania, odznaczając się siłą. Kiedy przychodził do domu, to ojciec czekał, a on rzucał zwierzynę pod nogi ojcu i mówił: tatusiu, polowałem. Chcesz, posłuchaj. I mówił mu, jak się zasadzał na zwierzę, jak z łukiem czatował, jak wymierzył cios, czy był celny, jak czasem gonił nawet jeszcze kilometrami, żeby dogonić jakieś zwierzę, aż stało się jego. Dlatego tym się rozkoszował, a ojciec się uśmiechał. Szczęśliwy był, że ma tak dzielnego syna. Matka natomiast kochała młodszego. Tutaj, braterstwo, zwróćmy uwagę, że nie jest dobrze, kiedy w małżeństwie jedno kocha jedno dziecko, a natomiast drugie w małżeństwie kocha drugie. Dzieci powinno się jakoś wszystkie kochać. I ja miałbym bardzo ciężki wybór, gdyby mi się ktoś z braterstwa zapytał, jeżeli się ma kilkoro dzieci w domu, które się bardziej kocha. Każde kochamy za coś innego. Może każde dziecko ma słabości, ale rodzice przecież widzą piękne zalety, które przeważają w każdym dziecku i miałbym bardzo ciężko wybrać, które z moich dzieci jest lepsze. I nie wiem, nawet mi jest trudno zrozumieć Jakuba i jego żonę, że potrafili w takim duchu wychowywać swoje dzieci. Że matka się przywiązała do młodszego, a ojciec natomiast był przywiązany, bardziej przywiązanym i bardziej kochał starszego, czyli Ezawa. I pewnego dnia, gdy czuł, że słabnie, że drogą naturalną w namiocie, a kobiety miały oddzielone tylko parawanem swoją część namiotu, tak jak matka, i ona to słyszała za parawanem. Gdy ojciec tak mówił do właśnie Ezawa, i wtedy Ezaw wziął łuk na plecy, powiedział: ojcu, idę, a ona prędko zawołała Jakuba. Ojciec jest stary i niedowidzi. Mówi: ja chciałabym, żebyś ty zdobył to błogosławieństwo. Pismo Święte nawet mówi, że nim dzieci miały przyjść na świat, powiedział, że starszy będzie służył młodszemu. Przewidział tragedię, Pan Bóg, jaka się ma stać w tej rodzinie. Ale ja nie myślę, że Pan Bóg tym kierował. Proszę braterstwa, bądźcie ogromnie ostrożni w tłumaczeniu kierownictwa Bożego. Są niektórzy bracia, spotkałem ich w życiu, bardzo odważni, którzy wyrażają się tak, że to Bóg tak kierował sprawą. Już słyszałem parę takich wypowiedzi, że czasem się wzdrygam, że ktoś ma odwagę mówić w ten sposób i się wyrażać, że to było boskie kierownictwo w niektórych sprawach, gdzie rzeczywiście ja bym nigdy takiej odwagi nie miał. Ktoś nawet powiedział, że Pan Bóg pokierował, że się Judasz znalazł. że taki człowiek był jak gdyby zaplanowany w boskim planie wieków. No i że Pan Bóg kierował sprawą, że Judasz nawet to zrobił. No proszę braci, mnie by to nie przeszło przez usta. To jest jedna sprawa. A kierować sprawą, żeby taki człowiek był, to jest zupełnie coś odmiennego. Gdyby Judasz był zaplanowanym przez Boga powołanym i gdyby Pan Bóg kierował, żeby Judasz sprzedał Chrystusa, to by nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Mógłby stanąć i powiedzieć, jakiegoś mnie Panie Boże stworzył, takiego mnie masz. To jest głęboka sprawa, bardzo trudna i nie wolno nam tak upraszczać. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę, ogromnie ją również szanuje. Pan Bóg tylko przewidział naprzód czas, jak człowiek postąpi. Przewidzieć, a kierować, to są dwie rzeczy zupełnie różne. Nie wolno ich absolutnie mieszać. Przewidzieć, że Adam upadnie, a kierować, żeby Adam upadł, to są absolutnie dwie rzeczy różne. Całkiem od siebie i nam nie wolno posuwać się tak daleko. To samo przewidzieć, gdy dzieci miały przyjść na świat, że starszy będzie służył młodszemu, to mógł Pan Bóg. Ale czy Pan Bóg tak kierował? Dlatego i tu mamy powiedziane teraz, że matka kierowała sprawę. Zawezwała prędko Jakuba do siebie i mówi mu, przygotuj smaczne potrawy i zamiast mówić na polowanie, to ty skocz do obory i przynieś zwierzę, zabij koźlątko, a ja prędko upiekę. I zaniesiesz ojcu twemu, a będzie jadł, dlatego abyś błogosławił pierwej niż umrze. Wtedy rzekł Jakub do Rebeki matki swej, oto Ezaw, brat mój człowiek kosmaty, a jam człowiek gładki. Jeśli mię pomaca ojciec mój, a będzie rozumiał, że z niego szydzę, przywiodę na się przekleństwo, a nie błogosławieństwo. Dość uczciwie był wychowany. Jakub nie chce skłamać. Mówi, mamusiu, ja nie mogę tego robić. No jeżeli ojciec powiedział do starszego brata mojego, do Ezawa, że jemu udzieli błogosławieństwa, to jak ty możesz mi tak doradzać, żebym ja się przebierał za niego? No mówi, ja nie jestem nawet zewnętrznie do niego podobny i on jak nas z młodych lat pamięta, to zaraz rozróżni. I ja zamiast błogosławieństwa ściągnę na siebie przekleństwo. I rzekła mu matka jego, na mię niech będzie przekleństwo twoje, synu mój, tylko usłuchaj głosu mego, a szedczy przynieś mi. Proszę braterstwa, bardzo śmiała wypowiedź matki. Ja bym się nigdy na to w życiu nie odważył. Tak powiedzieć do dziecka, że nie bój się to, że kłamiesz, a przekleństwo, które by miało przyjść na ciebie, którego się boisz, to niech w życiu przyjdzie na mnie. Na końcu wykładu zdradzę wam sekret, że chyba tak się stało i zapłaciła ogromną cenę za to. Nie wolno jej spryć się nie opłacił w życiu i wypowiedziała chyba za dużo. Pamiętajmy, z przyrzeczeniami przed Bogiem, ze ściąganiem na siebie przekleństwa, zachować wielką ostrożność, bo czasem Pan Bóg nas może chwycić za słowo. Wtedy on szedłszy wziął i przyniósł matce swej i nagotowała matka jego potrawy smaczne, jakie radiadał ojciec jego. Więcej, wziąwszy Rebeka szatę Ezawa, syna swego starszego, najkosztowniejsze, które miała u siebie w domu, oblokła w nie Jakuba, syna swego młodszego. A skórkami koźlęcemi owinęła ręce jego i gładko i szyi jego. I dała chleb i potrawy smaczne, które nagotowała w ręce Jakuba, syna swego, a on wszedłszy do ojca swego, mówił, ojcze mój. A on rzekł, owom ja, ale zaraz dodaje, a któżeś ty, synu mój? I rzekł Jakub do ojca swego, jam jest Ezaw, pierworodny twój. Uczyniłem, jakoś mi rozkazał. Wstań, proszę, siądź, a jedz z obłowu mego, abyś mi błogosławiła dusza twoja. I rzekł Izak do syna swego, cóż to jest? Prędkość to znalazł, synu mój. A on odpowiedział, sposobił to Pan Bóg twój, że mi się nagodziło. No proszę, braterstwa, bardzo śmiałe powiedzenie. Jak można użyć sprytu w życiu, a powołać się na Pana Boga? Jak można to zrobić? Matka go do tego zachęciła. Dlatego ojciec z miejsca głos znał. Wiecie o tym, że nawet matka po głosie i ojciec poznają swoje dzieci. Głosu się nie dało mu tak szybko zmienić. I mówi mu, że ja coś nie dowierzam. Wtedy jeszcze Iza jak nie dowierza i mówi, przystąp sam, abym cię pomacał, syn mój, jeśli ty jest syn mój Jeza, czyli nie. I teraz ja myślę, że ogromnie mu serce biło. Z biciem serca szedł, może gdyby ojciec był jeszcze sprytniejszy, ja to bym mu rękę położył na serce i bym wyczuł, jak bije. Dlatego zobaczyłbym z miejsca, że kłamie. No staruszek chwycił go za ręce, jest powiedziane, dotknął najprzód rągi, zaczął macać pod rękawami, tam gdzie jest skóra, czy są kosmate. No były. Chwycił za szyję, szyja była kosmata i nie poznał go. Albowiem były ręce jego jako ręce Ezawa, brata jego kosmate i wtedy błogosławił mu. I jeszcze mu rzekł, tyżeś jest syn mój Ezaw? Nim ma zacząć błogosławić, to się jeszcze raz pyta. A on odpowiedział, ja. Zatem rzekł, podajże mi, żebym jadł z obłogu syna mego, aby ci błogosławiła dusza moja. Wtedy mu podał i jadł i przyniósł mu też wina i pił. I teraz Izak zaczyna mu błogosławić. A więc, bracia i siostry, możemy zauważyć, użył sprytu w życiu. Nie wiem, czy matka wcześniej wiedziała o tym proroctwie, że starszy będzie służył młodszemu. Czy może tym się tylko kierowała? Może o tym się później dopiero w życiu dowiedziała? Ale jakkolwiek by nie było, nie była upoważniona do tego. Pan Bóg mógł powiedzieć, że tak się stanie w życiu. Ale Pan Bóg mógł mieć jeszcze okoliczności do przewidzenia, takie, których my dzisiaj nie znamy. Bardzo często niektórych mężów Bożych, kiedy Pan Bóg wystawił na próbę, to kazał im czekać. Ogromnie ciężko musieli udowodnić swoją wierność przez czekanie na Boga. A nie wolno im było używać ludzkiego sprytu w tej sprawie. Dlatego ja się domyślam, ktoś z braci by powiedział, no ale gdyby nie użył sprytu, to by Ezaw otrzymał błogosławieństwo. A przecież to nie było boskim zamiarem. Ale czy należało sprytu używać? Jeżeli by nawet Pan Bóg powiedział, że młodszy doczeka się błogosławieństwa, to gdybym był na miejscu Jakuba, ja bym cierpliwie czekał. Jak sam Pan Bóg tą sprawę rozwiąże, ale bym nigdy nie myślał, jak oszukać swojego brata, żeby zdobyć to błogosławieństwo. Dlatego tłumaczenie takie, że przebiegłość musiała być, no nie, absolutnie nie możemy się z tym zgodzić. Przebiegłość matki. Ona obmyśliła plan i radziła, aby szybko działać. I tak jak mamy powiedziane, ona tak doradzała. Jakub nawet się bał. On miał już swoje sumienie. Już dorastał. Już kierował się tym, że mówi mamusiu, a gdyby się stało inaczej. Głos sumienia w nim się odzywał. I mówi wtedy, na mnie przyjdzie przekleństwo. Matka mówi, nie bój się, bo ja mam sposoby, żebyś był całkiem do brata podobny. No i tak jak jest napisane, ubrała w szaty Ezawa. Najpiękniejsze, które Ezaw miał. Może z frędzlami, może rękawami. Różniły się i ozdobami na rękawach. Ona wiedziała, które ojciec jeszcze pamięta. Szaty, które nosił Ezaw. I w takie dokładnie ubrała Jakuba młodszego. A jeszcze pamiętała o skórkach, tak żeby żadnego błędu nie popełnić. No a jeszcze potrafiła go zachęcić i powiedzieć, jeżeli przyjdzie przekleństwo, to nie bój się niego, no na mnie przyjdzie. Zapłaciła w życiu ogromną cenę, muszę powiedzieć, braterstwo. Nie zdawała sobie sprawy jako matka, jak drogo musi za to zapłacić. Nadszedł dzień, jest powiedziane, za chwilę, za moment dowiedział się Ezaw, że został oszukany. Przyszedł z polowania, przyniósł matce potrawę, kazał przygotować, a teraz wchodzi do ojca i mówi, ojcze, tak jak powiedziałeś, przyniosłem potrawy, a może już ojciec drzemał, już się wina napił przed tym kolację, czy obiad zjadł bardzo obfity, a teraz słyszy, że ktoś wchodzi i mówi, ojcze, Przyniosłem tak, jak mówiłeś, a już na oczy nie dojrzał. Jest powiedziane, zląk się Izaak ogromu. Zrozumiał podstęp, mówi, syn, nieszczęście się stało. Coś się tu rozegrało w domu. A mówi, co ojcze? Pyta się Eza. Przyszedł ktoś i już wziął twoje błogosławieństwo. I chyba zrobił to twój młodszy brat. A on jak gdyby nieświadomy mówi, jakże? Ojcze, to przecież mam, możesz mi dać drugie błogosławieństwo. Nie masz już dla mnie? To muszę ci prawdę powiedzieć, już takiego nie mam. Miałem tylko jedno i według zwyczajów naszych praojców od dawna i naszego narodu zawsze pierwszy syn dziedziczy wszystko. A ja teraz dla ciebie, syn, mogę błogosławić, ale to już nie jest to. Dostaniesz drugie tylko błogosławieństwo i Pan Bóg będzie o tobie pamiętał, ale ci muszę powiedzieć, już mu nigdy nie dorównasz. I napisane jest w Piśmie Świętym, że Eza uklęknął przed ojcem, ten położył mu ręce na głowę, jeszcze go pociesza, jeszcze mówi mu nawet, że otrzyma mniejsze błogosławieństwo, ale ten serdecznie płacze. W Nowym Testamencie tłumaczy Paweł, że chociaż z płaczem szukał błogosławieństwa, to go już nie odzyska. Żebyśmy czasem nie byli podobni do niego. Owszem, wcześniej już, widocznie wcześniej, kilka lat może nawet wcześniej, zaistniał moment, że on sprzedał swoje pierworodztwo za miskę soczewicy. Nie doceniał tych spraw i kiedy przyszedł spragniony, a był jego prawdopodobnie dzień urodzin nawet dziadka, kiedy miał pościć, jako pierwszy syn, to powiedział do Jakuba, daj mi się pić, jak wrócił z puszczy czy z pustyni z polowania. A ten mówi, ale tobie nie wolno dzisiaj. No ale mówi, daj mi pić, bo mi się bardzo chce. No to mówi, jak mi sprzedasz pierworodztwo. I tam pierwszy raz się potknął Eza, bo później to wyznał ojcu. Mam brata, który mnie dwa razy w życiu oszukał. Raz mnie podszedł, kiedy mówi, pierworodztwo kazał mi za miskę soczewicy, namówił mnie, żebym sprzedał, a teraz drugi raz oszukał mnie przy błogosławieństwie. I dlatego, kiedy tylko to się stało, już od tego dnia byli śmiertelnymi wrogami. Ezaw nie mógł patrzeć więcej na Jakuba. Nawet więcej przyrzekł sobie, że kiedy nadejdzie dzień śmierci ojca, mówi, ojcu jeszcze nie chcę zrobić tej przykrości, bo był mi zawsze życzliwym. On płakał razem ze mną, że zostałem oszukany. Ale jak tylko ojciec umrze, to następnego dnia zabije brata. Tak mówił na głos i odgrażał matce. I matka wiedziała, że ze Ezawem nie ma żartu. Tego bólu nie mógł zapomnieć. I pewnego dnia matka zrozumiała niebezpieczeństwo, że właśnie mąż jej jest coraz starszy i grozi mu śmierć i wtedy mówi do Jakuba. Jakubie, nie pozostaje nic innego, tylko ucieczka z domu. Ale jeszcze jaka ucieczka? Ani jednego sługi nie możesz zabrać w drogę, bo cię brat Ezaw dogoni. Nie możesz zabrać żadnych bagaży ze sobą, żebyś się nie zdradził, że uciekasz z domu, bo on cię i tak dogoni w lesie i zabije. Musisz tak wyjść, jakbyś poszedł na spacer. Jakbyś na chwilę wyszedł z domu. I dlatego Jakub, gdy kiedyś się będzie modlił nad rzeką, to będzie mówił, że gdy wychodziłem z domu, to zabrałem tylko laskę. Bez żadnego bagażu uciekał z domu. Pamiętają braterstwo, a matka żegnała go. Nawet ojciec nie wiedział, że ten ucieka na kilkanaście lat i że go już więcej nie zobaczy. Przyszedł, całował ojca normalnie jak zawsze i nie mógł mu powiedzieć, że idzie na dłużej. Tylko matka wyszła do lasu i obsypywała go pocałunkami i długo nie mogła się z nim rozstać. Tylko nie wiedziała, że to rozstanie już jest na zawsze. Już nigdy w życiu go nie zobaczyła. Wydaje mi się, że spotkało ją to, co mówiła, na mnie niech przyjdzie to przekleństwo. Jakby się do pewnego stopnia spełniło, że częściowa kara ją sięgła, bo już swojego syna nie zobaczyła. Jakub poszedł w drogę do Labana, szedł kilkanaście dni. Nawet jest powiedziane, że Pan Bóg go pocieszył na drodze, kiedy zobaczył złotą drabinę, miał ten cudowny sen na pociechę, że Bóg się nim będzie opiekował. Ja myślę, że ten chłopiec wychowany w wygodach życia, kiedy położył głowę na kamieniu, nie miał się nawet czym przykryć na chłodną noc w Palestynie i skulił się teraz ze zimna. Do tego jeszcze nie był Ezawym, ale bał się każdego ryku zwierzęcia. Gdy usłyszał, jak któreś zwierzę z dzikich zaryczało, to on cały wstawał i bał się. To nie był Ezaw. I z taką bojaźnią zasypiał na tym kamieniu. Położył głowę, przytulił się i myślę, że modlił się do Boga. I dlatego w nocy otrzymał pociechę. Pomimo tego, jak postąpił w życiu, Pan Bóg mu powiedział, że będzie się nim opiekował, odzyskał tą pociechę, bo jednak przecież chodziło o błogosławieństwo. Ile dni stała matka u progu namiotu każdego dnia? Ile dni wychodziła przed namiot i patrzyła w tą stronę, gdzie poszedł Jakub i więcej nie wracał? Tego się już nigdy z Biblii nie dowiemy. Do końca życia wychodziła, kiedy już ojciec nawet nie żył, a ona jeszcze przez lata żyła, prawie często wychodziła przed namiot, patrzyła w tą stronę, czy umiłowany syn Jakub nie wróci. Niestety nie wrócił już nigdy. Tu chciałem ostrzec niektórych braci, którzy posiadają jakikolwiek mająteczek, którzy posiadacie jakieś uskładane pieniądze, że nie wolno dzieciom robić krzywdę. Chrześcijańską rodzinę i ludzi mamy właśnie macechować mądrość. Z przykrością stwierdzamy, że ktoś powiedział, że bardzo dobrze chrześcijańską rodzinę to się poznaje przy podziale majątku. Tam można zobaczyć pierwsze, czy rodzice są mądrzy, a później również jakie są dzieci. Czy umią się pogodzić z podziałem majątku rodziców. Dlatego mieć wielki majątek i dzielić może jest łatwiej. Ale jeżeli większość z nas należy do tych, którzy coś dla dzieci w życiu uskładają, to czy czasem umiemy tym małym podzielić? Rodzice są, którzy popełniają fatalne błędy. Czasem przyjdzie im na myśl i nie, może w obecnej sytuacji, w obecnym kraju i warunkach, w jakich żyjemy, to się mniej zdarza. Ale przed wojną były wypadki, miały miejsce takie wydarzenia, że ojciec albo matka potrafili powiedzieć do córki po cichu: wiesz co, córko, pójdziemy do notariusza. Wszystko tobie zapiszemy, ale żeby druga córka albo syn nie wiedzieli. Zupełnie pokryją w tajemnicy, żeby czasem tamci się nie dowiedzieli. No i dokonali tego. Zapisali cały mająteczek jednemu dziecku, a teraz po kilku miesiącach to wyszło na jaw i stała się tragedia. Inne dzieci straciły całkiem serce do rodziców. A czasem nawet ta córka, której majątek zapisali, na starość ich wypędzała. Oni nie mieli miejsca. Wtedy jeden z synów mówił: idźcie do niej. Przecież majątek jej zapisaliście. Czasem go ludzie chcieli potępiać, mówi: mówcie z matką, co zrobiła. A matka widziała swój błąd, którego już więcej nie mogła naprawić, albo ojciec. Dlatego stąd jest nauka dla nas. Pewien pastor się wyraził, że powiedział, że chrześcijańską rodzinę poznaje się przy podziale majątku. I zapamiętajcie również dzieci, że jeżeli będzie ojciec czy rodzice, będą chcieli naradę wspólną mieć w domu, jak was podzielić tym małym mająteczkiem czy częścią tego, co uskładali, żebyśmy czasem nie wykazywali przebiegłości. I dlatego w niejednej rodzinie są łzy, w niejednej rodzinie są cierpienia z tego powodu. Czasem jest łatwo stać na uboczu i powiedzieć: no to jest taka rodzina, co się kłóci o majątek. A nie trzeba dużo braterstwu. Czasem jedno dziecko potrafi zakłócić szczęście całej rodziny. Jeden zachłanny człowiek, syn albo córka, potrafi wyciągnąć rękę niesprawiedliwie po cudze, nie liczyć się z tym i spowoduje cierpienia i łzy i trudności w całej rodzinie. Dlatego musimy mieć trzeźwe oczy, żebyśmy wiedzieli, kto zawinił w tej rodzinie. Kto tam wykazuje przebiegłość albo kto wykazuje nieuczciwość. I właśnie przebiegłość mści się całe życie. Dałem tylko jeden z tych przykładów. A co spotyka Jakuba? przychodzi do Labana, matka go posłała do swego brata. W dawnym czasie, kiedy rodzaj ludzki się tak nie rozmnażał jak dzisiaj, nie istniało niebezpieczeństwo to, co dzisiaj, wolno było nawet u krewnych się żenić, u dalszych krewnych. No i okazało się, że kiedy tylko przyszedł Jakub do studni Labana i zaczął się pytać, gdzie taki jest, to mu powiedzieli, jego córka idzie, patrz, o którą się pytasz, to jest jego córka i ona cię zaprowadzi do twojego, jak mówisz, wujka Labana. I mamy napisane, że spotkał Rachelę przy studni, która była przepiękną dziewczyną. Biblia specjalnie podkreśla, że Rachel była piękna, podszedł do niej, ucałował ją w policzki jako krewną, ale był bardzo przystojny. I tu się nawiązała pierwsza miłość przy studni pomiędzy Rachelą, a pomiędzy Jakubem, który przyszedł biedny i miał tylko laskę w ręku. Stał jak podróżny, z niczym przychodził do Labana, ale od pierwszego wejrzenia jest powiedziane, zakochał się w Racheli. Bracia i siostry wiedzą i do dzisiaj miłości jeszcze nikt nie wytłumaczył. Tyle pięknych książek na temat miłości, tyle przepięknych filmów na temat miłości, a jeszcze to jest temat niewyczerpany i nieskończony. Miłość u niektórych ludzi dojrzałych, pierwsze, że to jest ogromnym cudem. Proszę braterstwa, to, że człowiek potrafi się dorosły zakochać w drugiej osobie, że potrafi często o niej myśleć, potrafi o niej śnić, chciałby dotknąć jej ręki, to jest przepiękny cud na ziemi. My tego nie wytłumaczymy, jak to się dzieje, jakie przemiany następują w organizmie, ale tak nas Pan Bóg stworzył. Chrystus nazwał to uczucie, co Bóg złączy, niech człowiek nie rozłącza. Jeżeli to jest uczucie, to Pan Bóg je szanuje, uznaje za takie i mówi, trzeba je zaakceptować, jeżeli dwojga ludzi chce się pobrać i być blisko siebie. Czasem miłość nie zawsze rodzi się od pierwszego wejrzenia. Słyszałem o osobach, gdybyście rozmawiali z ludźmi dorosłymi, to czasem ktoś nie wzbudził zainteresowania u danej osoby, u kobiety czy u mężczyzny. Czasem ono się spokojnie później narodziło. Czasem czyjaś szlachetność, czyjaś mądrość przemówiła do danej osoby. A są miłości od pierwszego wejrzenia. I dlatego o Racheli jest powiedziane i o Jakubie, że gdy spojrzał, zakochał się i od razu powiedział teściowi Labanowi, że chce służyć za jego córkę młodszą. I mamy braterstwo napisane, zgodził się, a teść się uśmiechnął ironicznie, był ogromnie przebiegłym człowiekiem i dlatego powiedział mu zgoda, ale będziesz służył 7 lat za córkę. 7 lat. I 7 lat za nią służył. Na starszą siostrę nie zwraca uwagi i nawet jest w Biblii powiedziane, że te 7 lat przeminęły dla niego jak jeden dzień, bo ją bardzo kochał. Wystarczyło, że ona z jedzeniem przychodziła, wystarczyło tylko, że ją przy studni zobaczył, stale tęsknił o tym, marzył o ślubie, to mu było wielką nagrodą i nie żałował, że 7 lat służył. Po 7 latach odbyło się wesele. I tu, proszę braterstwa, stała się ogromna tragedia. Kiedy powiedział teściowi, jakie ma zamiary i że ma być uczta weselna, że chce, żeby się już wesele odbyło, że swoje 7 lat skończył, to teść powinien być uczciwy. I znowu zauważmy, nie wszyscy ludzie starsi są szczerzy i nie przebiegli. On powinien powiedzieć, młody człowieku, tak ja sobie wyobrażam, zakochałeś się w młodszej córce, ale w naszym zwyczaju jest, że najpierw starsza wychodzi za mąż. I dlatego ja ci dam. Nawet istnieje wielożeństwo u nas, u Arabów, na wschodzie i u Żydów i nie będzie przestępstwem, kiedy będziesz miał obie za żony. Ale nie może młodsza wyjść przed starszą za mąż. Musisz ożenić się z obydwoma z tymi właśnie córkami moimi. Tak należało uczciwie, jasno sprawę przedstawić przed człowiekiem. Ale też się bał, że jak mu prawdę powie, to zacznie się cofać, może zacznie warunki stawiać, sprawa się skomplikuje, to najlepiej przebiegłości użyć, nie powiedzieć mu nic. No i mówi, dobrze, wesele się odbędzie. Nie będę mógł braciom oddać sceny, jak cały dzień pod drzewami odbywało się przepięknie wesele. jak grano na piszczałkach, jak śpiewano przy stole, może nawet według zwyczaju wschodu tańczono przy tym. Jakub był ogromnie szczęśliwy, a Rachela, ubrana jako panna młoda, ślicznie przechadzała się czy pląsała i cieszyli się szczęściem, że ten dzień nadszedł. Wieczorem, gdy zmierzch zapadał, a wesele odbywało się często kilka dni, ojciec woła Rachelę i bije do namiotu. Przychodzą obydwie córki, a on mówi starszej: rozbieraj Rachel. Ona już więcej dzisiaj nie będzie ubrana jak panna młoda. A teraz ty ubieraj jej szaty. A natomiast Rachel, ty młodsza, ubieraj szaty Lili. Proszę braterstwa, można podziwiać i wy młodzi możecie zauważyć, jaka musiała być straszna dyktatura dawno. Że przecież ojciec zdecydował o tym, która córka ma wyjść za mąż. I Rachel na pewno kochała Jakuba. Cały dzień przy nim siedziała. On prawie na Liję nie spoglądał. Tym bardziej, że jest w Biblii powiedziane, że Lija miała chore oczy. To prawie miała chorobę nieuleczalną. I dlatego mamy napisane, ona nie była przedmiotem jego zainteresowania. A teraz ojciec daje rozkaz, że młodsza córka musi zdjąć weselną szatę i dać starszej siostrze. I teraz mówi, pamiętaj, Lijo, idziesz do namiotu Jakuba, jest wieczór. Według zwyczaju wschodu masz mieć twarz zasłoniętą. Tylko będziesz widzieć na oczy, żeby ciebie nie poznał. I przez całą noc, gdy będziesz w jego namiocie nocować, ani słowem masz się nie zdradzić, że ty jesteś Lija. Masz udawać, że jesteś Rachel. Okrutni byli jednak ludzie wschodu. Jak my patrzymy dzisiaj, to by się człowiekowi sumienie zbuntowało, żebyśmy się nie zgodzili na taką decyzję rodziców. A one się zgodziły. Dlatego na pewno cały wieczór w namiocie płakała Rachel. Już nie wychodziła z niego więcej z namiotu, a Lija przebrana w szaty pannej młodej wyszła i Jakub się nią ogromnie cieszył. Wprowadzono mu wieczorem ją do namiotu, no i teraz całą noc się cieszył, że stali się małżeństwem. Dopiero kiedy słońce weszło, uchylił Jakub namiotu rano, popatrzył na swoją żonę i przekonał się, że to nie jest Rachel. Pobiegł do namiotu Labana i powiedział, jak mogłeś mnie tak oszukać? Ojcze, tyś jesteś. Zrobiłeś mi taką ogromną przykrość. A on mówi, stopniowo, nie bądź taki narwany. Dostaniesz i drugą. Ale jeżeli się znów zgodzisz służyć, powiedział następne 7 lat, znowu przebiegłeś Labana, ale mówi, żebyś się nie zbuntował czasem, to nie musisz już czekać 7 lat. 8 dni wytrzymaj z Liją, niech małżeństwo się uprawomocni, że jest twoją prawdziwą żoną, to po 8 dniach dostaniesz drugą. Dostaniesz Rachel, ale nie musisz przyszedć, że jeszcze 7 lat będziesz służył, bo masz 2 żony. No i zgodził się. Proszę braterstwa, podstęp. I Jakub zgodził się na to. Stał przy namiocie, złamany. 7 dni musiał, albo 8 jeszcze odczekać. I po 8 dniach znów również Rachel stała się jego żoną. Ale jej nigdy nie kochał. Gdy dalszy życiorys czytamy obydwu kobiet, jaka ogromna rywalizacja panuje w miłości pomiędzy 2 siostrami. Jak obydwie chcą zdobyć serce Jakuba i teraz obydwie robią na niego różne zasadzki nawet, jak go mają dla siebie zdobywać, przychodzą dzieci na świat, każda mu chce wydać więcej potomstwa, a jest gorzej, bo jest napisane, że Lija rodziła dzieci i prawie dużo ich miała, a Rachel nie miała żadnego. Pamiętam jako młody człowiek, kiedy czytałem Księgę Mojżeszową, to zastanawiałem się, czemu tak się stało. No cóż ta biedna Rachel była winna, że przez całe lata nie mogła mieć dziecka. Czasem nawet mówiłem sobie, Panie Boże, czemu tak jest? Gdyby to od Ciebie było, to przecież ona nie zawiniła w tej sprawie. Jakbym ja miał karać, to bym Labana ukarał. Jeden z pisarzy powiedział, że nie należy karać miecza, ale rękę, która kieruje mieczem. A ręką był Laban. Dlatego długi czas Rachel nie miała własnych dzieci. Musiała patrzeć, jak Jakub wychodzi na podwórze, a z namiotu wybiegają dzieci Lii rzucają mu się na szyję, on je pieści i tuli do siebie, a Rachel spłakana stała w drzwiach. I dopiero po kilku latach doczekała pierwszego syna Józefa. A przy drugim dziecku, które wydała na świat, nazwała go Beniaminem, przy połogu zakończyła życie. Nigdy w tym życiu nie odgadniemy tajemnic Bożych. Dlaczego tak się stało? Pamiętam, jako młody człowiek, ja to ogromnie przeżyłem. Osobę, którą tak ogromnie kochał, 14 lat za nią służył, to ta przy drugim dziecku zakończyła życie. Pozostała tylko ta pierwsza, którą mniej miłował. Boskie drogi są czasem nie do zrozumienia. W tym życiu może nie odgadniemy, dopiero kiedyś nam się w przyszłości jasnym stanie, czemu się tak stało. I tam pamiętamy, jak to małżeństwo nie było szczęśliwe. Bracia i siostry, spryt Labana tak ujemnie podziałał na tą rodzinę, że wszyscy synowie zli nienawidzili Józefa i Beniamina. Wiecie o tym, że między teraz dziećmi, już nie tylko między siostrami, że nie było miłości i była rywalizacja, ale to się odbiło na potomstwie. Że teraz 10 synów nienawidziło Józefa i Beniamina. Z Józefem nie mogli nic łaskawie rozmawiać. A ojciec, który stracił Rachel, całe podobieństwo widział w Józefie. Patrzył na jego twarzyczkę, na jego piękne oczy i widział matkę, tą, którą tak bardzo kochał. Józefa przytulał do siebie, a jeszcze pewnego razu kupił mu tą śliczną suknię, która już dokonała reszty. Że bracia nie mogli ścierpieć na niego patrzeć. Dlatego sprytem ułożone małżeństwo nie było w życiu szczęśliwe. I dlatego dla was młodych braci, sióstr i przyjaciół chcę zwrócić uwagę, żebyśmy pamiętali, że spryt w życiu nie zawsze popłaca. Mamy strzec się tego, żeby nas prawdzie czasem, a nie cechował spryt życiowy, albo żebyśmy nie chcieli sobie takich przymiotów wyrabiać. W Nowym Testamencie też mamy napisane, że nie tylko w Starym. Ja jeszcze wspomnę braciom to, że sam Jakub zapłacił ogromną cenę w życiu, że ojca oszukał. Tak jak on kiedyś owinął sobie ręce kozła skórkami, tak jest, pamiętacie, nadszedł dzień w starości w jego życiu, że bracia przyszli z pustyni, poszarpali na szczępy tą piękną suknię Józefa, zamaczali we krwi i z plamioną przynieśli do ojca i powiedzieli: poznaj, czy to jest czasem nie suknia syna twego, Józefa. A ten, kiedy poznał, rozdarł szaty i płakał całymi dniami. Jest taka zagadka biblijna pomiędzy młodzieżą, kto oszukał krwią i szatą w swoim życiu, a później tak samo on został oszukany. To stało się z Jakubem. Gdy był młody, oszukał swego ojca krwią i szatą, a gdy się zestarzał, to jego synowie tak samo oszukali. I dlatego stąd mówię, że właśnie przebiegłość nie popłaca. W Nowym Testamencie mamy powiedziane, że Herod był przebiegłym. On właśnie powiedział, chcąc zabić dzieciątko: jak będziecie wracać, to mi powiedzcie, gdzie jest, bo ja też mu się pójdę pokłonić. Biblia mówi, że nauczeni w piśmie i faryzeusze byli ogromnie sprytni. Chyba młodzi bracia i wy, którzy tu jesteście na sali, powinniście wiedzieć, że kiedy przyszli z pieniążkiem do naszego Pana, to było pytanie na dwie strony przegrane. Panie, godzi się dawać część cesarzowi? To nie myślcie tylko, że chcieli słyszeć wyraz nie. Gdyby Pan Jezus powiedział godzi się, byłby tak samo przegrał. Byliby przemówili do narodu żydowskiego: to jest wasz Mesjasz, na któregoście tyle lat czekali, że on was wyzwoli spod jarzma Rzymian, a on wam każe płacić podatki i Rzymianom być posłusznymi. Przyszli z pytaniem na dwie strony przegranym, bo byli przebiegli. Mamy powiedziane o sprycie Judasza w kościele, który kalkulacje zrobił i użył sprytu w życiu. I umiłowani bracia i siostry, w kościele Chrystusowym nie powinno być przebiegłości. W kościele Chrystusowym nie powinno być spryciarzy. I chciałbym, żeby nasz kościół był takim. Ja z przykrością wam mogę powiedzieć, że i od tego nie jesteśmy wolni. Nie jestem zbyt starym człowiekiem, ale zakosztowałem w życiu sprytu nawet przy wyborach. Tam, gdzie my mówimy, że kierujemy się wolą Bożą, że wybieramy braci na sług zgromadzenia, to kiedy w swoim miejscowym zgromadzeniu siedziałem, a wyłoniły się pewne trudności, kiedy jeszcze chodziło, czy się połączyć z braćmi, czy się nie połączyć, dlatego i niektórzy dążyli, że nie nadaje się przez to na stanowisko starszego, to kiedy brat, który skończył i powiedział w dniu tym, kiedy miały być wybory, proszę braterstwa, w dniu dzisiejszym będzie nominacja, ja otwieram listę na braci starszych. To jeszcze nie skończył powiedzieć słów, otwieram listę na braci starszych, a już padło nazwisko, żeby szybciej, żeby prędzej, żeby on był na pierwszym miejscu. Dlatego kogoś stawiano tak i ten sam człowiek, ten sam brat z tupetem potrafił na drugiego stawiać, którego lubił, na trzeciego, żeby tylko tego, kogo nie lubi, to żeby ten był na końcu. Dlatego i to są ludzie, których my nazywamy braćmi w Chrystusie. Mówimy, że ci ludzie posiadają Ducha Świętego. Mówimy, że kierują się wolą Bożą, a oni tak się sprytnie urządzali, że teraz wiedzieli, że jak swoich kandydatów poda pierwszych, a brat Grudzin będzie na końcu w liście, to teraz co się działo? Zgromadzenie nieświadome. Większość osób to szczere dusze, ale nie znali się na spryciarzu. No to kiedy przyszło na pierwszego głosować, to brat Grudzin i wszyscy głosowali, niech będzie starszym. Na drugiego niech będzie. Ale kiedy kolej przyszła na mnie, to tam ci wszyscy ręce na dół i ten, który kandydatów podawał też i nie przeszedłem. Wtedy byście zobaczyli triumfalny uśmiech na twarzach. Udało się. Na końcu był, bo gdybym był pierwszy, a na mnie by nie głosowali, to oni też by nie przeszli. To lepiej było tak ułożyć wybory. Ale to się tylko dwa razy tak udało. Za trzecim razem brat starszy powiedział, niech brat pamięta i bracia, którzy są, że nie wolno jednej tej osobie nominować wszystkich braci. Dalej powiedział, jest wstydem, że ktoś potrafi w taki sposób kandydatów stawiać. Tak sprytnie i szybko, błyskawicznie, żeby się nikt nie zorientował. No więc, a już nie powiem braterstwu, że i sfałszowanie głosów przy liczeniu też już doświadczyłem w życiu. I to zrobiono w moim życiu też. To wszystko mam za sobą. Dlatego czy możemy być dumni z tego, że my jesteśmy Kościołem? Że się kierujemy Duchem Bożym tam, gdzie powinna być modlitwa i skromność? Gdzieśmy swój los powinni Panu powierzyć i wierzyć, że niech Pan kieruje sprawą? Dlatego mamy takie nieodrodzone jednostki i przyjdzie czas, że Pan zdemaskuje, że ci ludzie przebiegłości używali. To są nieodrodzone charaktery, które nigdy siebie nie kontrolują, nawet się nie wstydzą siedzieć między nami. Oni siedzą i głos zabierają i są pierwsi czasem. I dlatego, kochana młodzieży, kończę mój wykład i na pytanie... Nie, godzina upłynęła. I dlatego, kochana młodzieży, kończę mój wykład i na pytanie, nie, godzina upłynęła. No dziękuję braterstwu, ale ja stale siebie krytykuję właśnie za przeciąganie. I umiłowani bracia i siostry, my właśnie mamy być zgromadzeni w Kościele Chrystusowym. Jak mamy się ćwiczyć i chciałbym was młodych ostrzec. Dlatego usłużyłem tym tematem, żeby was młodych ludzi przestrzec. Jeżeli będziecie wstępować w związek małżeński, będziecie mieć się żenić gdzieś zamiar, nie używajcie sprytu. Uczciwość popłaca, chociaż czasem spryciarze zwyciężają. I słyszałem, takie znam wypadki w życiu, gdzie dwie kobiety ubiegały się o jednego mężczyznę, ale jedna była skromniejsza i bardziej powściągliwa. Nie umiała walczyć niskimi metodami, a druga umiała to załatwić, żeby się prędzej, można powiedzieć, przedstawić, żeby się częściej prezentować, żeby kogoś częściej do siebie zapraszać, no i doprowadziła do małżeństwa. I dlatego czasem to młodzi ludzie później zastanawiamy się, czy nie lepiej być sprytnym. Taka druga kobieta później się zastanawiać będzie zawsze. Brat radzi, żeby nie być sprytnym, a tamta spryciara doprowadziła do tego, że dzisiaj ma męża. No można i tak, ale ja tego nie zalecam. To są nieszlachetne metody i myśmy nie powinni takich metod w młodym życiu używać. Będziecie również mogli w pracy być i również będziecie mieć do dyspozycji, czy użyć sprytu w stosunku do niektórych ludzi, czy nie. Ja bym nie radził. Nie wolno się dać oszukiwać. Trzeba być mądrym i spryciarzy, trzeba umieć zrozumieć, do czego prowadzą. Tak, ale nie wolno samemu używać podstępu, przebiegłości albo sprytu. A zabraniam braciom używać tego w kościele. Dlatego czas, ile w nas jest zarozumiałości, jak my na inne wyznania chrześcijańskie mówimy, że patrzymy z politowaniem, bo co to oni za wiedzę mają? Ale o siebie tak wysoko stawiamy przez wiedzę. A wystarczy, żeby ktoś przyszedł podczas nominacji albo wyborów i przekonałby się, jak czasem nisko stoi zgromadzenie albo niektóre jednostki, które są w zgromadzeniu. Jak się nie liczą z opinią, jak się nie liczą, co ktoś pomyśli, a już nie mówię o woli Bożej, o Duchu Bożym, który ma w takich sprawach nam przewodzić. I dlatego również zdaje się i wybraterstwo u nas już jest we Francji po wyborach, ale jeżeli byście mieli mieć dzień wyborów, życzyłbym, abyście się umieli godnie zachować. Czasem nawet, kiedy zostaniemy pominięci, podeptani jak gdyby, niedocenieni, to może Pan Bóg nas wystawia, tak jak Jakuba, na próbę. Czy będziemy używać przebiegłości takiej samej, czy wolimy zaczekać? Może ktoś triumfować nad nami przez jakiś czas, że nas steptał. Ale czy to jest zwycięstwo? Czy nie byłoby piękniejszą rzeczą, żebyśmy kiedyś mieli stanąć przed naszym Panem, a On sobie położył nam rękę na ramieniu i powiedział: żołnierzu, byłeś kochany na ziemi. Ja obserwowałem twoją walkę. Ja patrzyłem na twoje poniżania. Patrzyłem na twoje nieraz klęski, które ponosiłeś, a ty umiałeś to z kulturą godnie przyjmować. Ty nigdy nie odwzajemniałeś się sprytem. Ciebie nigdy przebiegłość nie cechowała. Dlatego chodź, kochany, dla takich ja mam te miejsca. Dlatego tam ma być nagroda. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, a 10 wersecie mówi: staniemy kiedyś wszyscy przed stolicą Chrystusową. Niektórzy z braci tak sobie lekko w wykładzie mówią: my już jesteśmy na sądzie. Cały świat nie, ale my, Kościół, to już jesteśmy na sądzie. A kiedy czasem tego samego brata byście obserwowali, jak on się odnosi do innych braci, jak on się zachowuje, ani cienia nie zdradza z tego, że on jest na sądzie, żeby się Pana Boga bardzo bał. Dlatego to tylko wargi mówią mi słowa i usta. A ja jeszcze wierzę w co innego, że chociaż obecnie Pan Bóg nas obserwuje, na jaką nagrodę zasługujemy, ale w tym liście drugim do Koryntian, w 5 rozdziale, a 10 wersecie, gdzie powiedziane jest: staniemy przed stolicą Chrystusową wszyscy za uczynki, któreśmy popełniali w ciele. Paweł ma na myśli, że będzie podsumowanie całe życie nasze. O, tam będzie zakończenie. I tam będzie wszystko podsumowane, jak my w obecnym życiu postępowali. Teraz jeszcze ta lista jest niezamknięta. Ale tam to nastąpi. Dlatego nie myślmy tylko, że ten sąd to jest wszystkim. Pan Jezus nawet powiedział, że przyjdzie taki czas, że niektóre imiona to On wyzna przed Ojcem Niebieskim i wszystkimi chórami aniołów. Oni wszyscy będą słuchać, gdy któreś nazwisko brata czy siostry będzie padać, kto będzie w przyszłości członkiem Kościoła. Bracia i siostry, przepiękna będzie uroczystość. Dlatego jak małe byłyby te doświadczenia na ziemi, czyśmy zostali wybrani na brata starszego, czy na diakona, czy nie, w stosunku do tego, że Pan nas ma zaszczycić. O, gdybyśmy tak umieli myśleć tymi kategoriami. I tak jak powiedziałem, przebiegłych ludzi poznaje się przy pieniądzach. Jeżeli ktoś wykazuje przebiegłość, Żydzi mają przysłowie, że najbardziej człowieka można poznać przy pieniądzach. Przebiegłych ludzi można poznać w sąsiedztwie. Przebiegłych przyjaciół można zauważyć w pracy, którzy są. Ale pamiętajmy, braterstwo, że nam nie wolno przebiegłości używać. Mamy polegać na Panu. Kiedy przeczytałem książkę Dobrego Wychowania, to dla was, młodzieży, mogę powiedzieć, że autorka mówi tak. Pamiętaj, że gdy będziesz chciał być kulturalnym człowiekiem, szlachetnym człowiekiem, to będziesz przegrywał. Ale kulturalnego człowieka i szlachetnego można poznać, gdy było nawet w kombinezon ubrać. To po jego sposobie zachowania się będzie można poznać, co ten człowiek ma za wartość. I mówi, będziesz przegrywał często, ale szlachetni ocenią twoją szlachetność. Tak się pięknie wyraża. Dlatego tym bardziej nasz Pan. Dlatego nam w obecnej walce na ziemi nie wolno używać nieszlachetnych metod, nieszlachetnych środków, żeby dojść do celu, to obojętnie jakich środków używać, może nawet oszczerstwa na kogoś, żeby go tylko powalić i cieszyć się, że nam się udało. Nie. Za to nie będzie nagrody. I nie będę przedłużał. Chciałbym braterstwo. Powiedzieli, tak jak powiedziałem, czy spryt popłaca, to ja zakończę jedną odpowiedzią. Spryt nie popłaca w życiu i nie praktykujmy go. Amen. Dziękuję. Pełen miłości Boże, Ojcze, który jesteś w niebie, my schylamy nasze czoła przed Majestatem. Za tymi wielkością Twoimi nasze serca i dzięki Tobie składamy, że mogliśmy szczęśliwie przybyć do kraju, że możemy słyszeć ojczysty język i że możemy widzieć tych samych braci i sióstr, których znaliśmy kiedyś i możemy spotkać nowe...